rozmowy.
Dzień dobry, dobry wieczór, nocne rozmowy. Jesteśmy w komplecie. Wyjątkowo spora drużyna dzisiaj w studiu przy ulicy Berwińskiego. Jarosław Pachczyński program realizuje, a w studiu po kolei tak spróbuję przedstawiać ciotka Ula.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Za chwilę wyjaśnimy, kim jest ciotka Ula. Jest także Ksenia.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Paweł.
Dobry wieczór.
Wiktor.
Dobry wieczór.
Stasiu.
Dobry wieczór.
I Karola.
Dobry wieczór.
Jest także Kasia, Katarzyna.
Dobry wieczór.
I jest także Luna i Argo. To są towarzyszące osoby zwierzęce. Po prostu bywają tutaj w radiu pod moją opieką. Są na tak zwanym tymczasie. Radio jest bardzo otwarte, jeżeli chodzi także o osoby zwierzęce, nie tylko ludzkie. My jesteśmy medium publicznym i lubimy wspierać i pomagać. I właśnie Luna i Oskar, Argo, są efektem właśnie wspierania. I tutaj czasami się będą odzywać w tle, ale to tak symbolicznie po prostu. One są przekochane. Teraz mają gryzaki. A my porozmawiamy o słodkiej Polsce, o piłce nożnej, o stowarzyszeniu, które wspiera diabetyków. Także porozmawiamy o akcji przyjaźni diabetykom. Jest mnóstwo tematów. Porozmawiamy o Afryce, a właściwie jednym kraju w Afryce, Egipcie, a bliżej jeszcze o Kairze. No i tak, to tak na wstępie. Koniec roku. Słyszeliśmy się, widzieliśmy się. Wspaniała historia. Wtedy planowaliście wyjazd z drużyną piłki nożnej do Egiptu. No i pojechaliście. I cudowny czas spędziliście tam, bo to nie tylko boisko, to także było zwiedzanie. Ja powiem, że słodka Polska, słodką Polskę tworzą chłopaki, młodzież, która choruje na cukrzycę. Ale ta cukrzyca nie przeszkadza w tym, żeby realizować swoje marzenia i aktywność sportową. Teraz słyszą Państwo w tle Argo. Argo, jest okej, wszystko. Tak, rozmawiamy o chłopakach i o piłce. Tak? Właśnie. I mam do Was pytanie na początek o ten czas w Afryce. Dotychczas byliście tylko na meczach ze sparring partnerami w Europie. Jest różnica między graczami z kontynentu afrykańskiego a europejskimi? Są trudniejsi?
No, ja
Stasiu i Łukowicz.
Ja myślę, że jakby mierzyliśmy się z tyloma drużynami, że nie są jacyś specjalnie inni niż ci zawodnicy z Europy, bo dużo klubów z Europy ściąga zawodników do siebie z Afryki. Myślę, że jakby przeciwnicy na bardzo wysokim poziomie i można tylko tyle o nich powiedzieć, że po prostu są bardzo dobrzy.
To ja tak jak Stasiu podobnie uważam. Bardzo dobrze byli wyszkoleni ci zawodnicy z Afryki oraz prezentowali bardzo wysoki poziom i nie było widać żadnej różnicy między zawodnikami z Europy czy z Afryki.
Ja się nie spodziewałem, że te drużyny mogą być tak dobre piłkarsko. Przyjechaliśmy tam zaskoczeni po dwóch meczach ich poziomem i w porównaniu do piłki europejskiej wyglądam bardzo podobnie.
A Ale właśnie, a jeżeli ja się piłką nie interesuję, tylko się interesuję wami, to gdybyście mi właśnie opowiadali tak o piłce, żebym ja ją pokochała, nie tylko żeby mnie wciągała dlatego, że wy w nią gracie, a to jest dla mnie coś niesamowitego, niebywałego, ale żebyście o tej piłce opowiedzieli nie tak jak piłkarze, którzy grają w reprezentacjach, w reprezentacji Polski czy w innych krajowych drużynach. Ja przewrotnie zadaję to pytanie, bo wiem, że wy przepięknie opowiadacie o tym, czym jest dla was w ogóle obecność w drużynie i relacje, jakie tam nawiązujecie. Stasiu się uśmiecha. Ja tutaj pomerdałam troszkę imiona. Stasiu, tak, pamiętałam. Karola, tak. Paweł.
Wiktor.
I Wiktor. Przepraszam. No właśnie, no pojechaliście. To jest cała logistyczna historia, cała wyprawa, bo tutaj i mamy, i ciotka Ula, znakomita pielęgniarka, tutaj Mikołaj Ilukowicz, który jest duszą i takim wielkim logistykiem tego przedsięwzięcia, napisał o ciotce Uli, czyli Urszuli Wiśniewskiej, pielęgniarce diabetologicznej, że jest chodzącą empatią, wiedzą i ciepłem. Tak właśnie. I jak się taki wyjazd logistycznie przygotowuje? Bo to jest duża wyprawa. To duża wyprawa dzieciaków z cukrzycą. Do tego no, drugi kontynent. To wszystko trzeba poukładać. Jak to się robi? Jak wy w tej niesamowitej machinie współdziałacie, współistniejecie? Bo ja byłam, ja tutaj państwu zdradzę, że byłam na takim opłatkowym spotkaniu i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak nie tylko dzieciaki pomiędzy sobą współdziałają, ale jak wy i rodzice, i przyjaciele, bo tam też są trenerzy, ale wspierający także i piłkarze z reprezentacji Polski, to wszystko tak, no tak brzmi i wygląda jak w bajce.
Bo to chyba taka bajka troszkę jest. Znaczy z założenia...
Katarzyna Jancwiza.
Z założenia chcieliśmy dać naszym dzieciom jak najbardziej szczęśliwe dzieciństwo, kiedy wszyscy tutaj obecni chłopcy i z drużyny zachorowali, no wiadomo, że jest to ogromna trauma dla rodziców. I to, w jaki sposób Mikołaj przełożył chorobę Stasia na tak wielkie dobro, to naprawdę trudno to ogarnąć rozumem tak naprawdę i serce, bo z choroby Stasia zrodził się tak wielki projekt, który daje szansę i dzieciakom, i już tym naszym dorastającym chłopakom nie tylko możliwość zagrania z topowymi drużynami, już nie tylko w Europie, ale i na różnych kontynentach, ale przede wszystkim daje im ogromną siłę do walki każdego dnia z tym nierównym przeciwnikiem, z tą cukrzycą. Więc myślę, że to pytanie, jak to robimy, robimy to po prostu z serca. Każdy w tym sztabie, w tej naszej słodkiej Polsce jest za coś odpowiedzialny. I tak mamy już poukładane te działania. Ciocia Ula tutaj, strona medyczna, ciocia Sylwia, bardziej sprawy takie techniczno-finansowe, Mikołaj oczywiście koordynator całego projektu, trenerzy, którzy też tutaj głównie kładą nacisk na ten aspekt sportowy. My, rodzice, opiekunowie, oczywiście mając tą okazję uczestniczyć w tych wyprawach, oprócz tej opieki, otrzymujemy zupełnie coś wyjątkowego.
Luna się otrzepała?
Potwierdzam może te słowa. To, co dają nam te wyjazdy i ta wdzięczność i uśmiech tych dzieciaków, to jest po prostu coś niesamowitego. My po każdej takiej wyprawie wracamy tak podbudowani, z taką energią i choć mamy już na uwadze, że ten projekt powoli w tym roczniku U17 się kończy, no to z taką troszkę nostalgią i łezką w oku coraz trudniej nam się z tym pogodzić, że pewne rzeczy już bezpowrotnie nie wrócą, ponieważ no te wyjazdy już się powoli będą kończyły, ale jesteśmy głęboko przekonani, że te nawiązane relacje pozostaną, pomimo tego, że chłopcy już może nie będą później grali w piłkę w takim składzie albo podczas takich wypraw, ale myślę, że to, co udało nam się wspólnie tworzyć, myślę, że będzie trwało jeszcze długo.
A może się włączą, przepraszam, że tak weszłam w zdanie, a może włączą się w przyszłości w działania na rzecz rozwoju tej drużyny, podtrzymywania tego ognia? Co, chłopaki?
Ja myślę, że
Stasiu?
Jest taka szansa, że się włączymy, ale to daleka przyszłość. Myślę, jeszcze przed nami teraz wyjazd do USA, następnie do Anglii. Dwa ważne turnieje, więc myślę, że jeszcze o tym nie myślę. Nie myślimy ogólnie wszyscy.
A co po zakopaniem piłki robicie na co dzień? Tutaj palcami tak wskazujecie, kto pierwszy. Śmiało, Paweł.
No to przede wszystkim chodzimy do szkoły, uczymy się, no ale wiadomo, że pierwszorzędną sprawą jest ta piłka i staramy się robić to profesjonalnie, trenować i robić to jak najdłużej.
A pasja, piłka, a z przedmiotów, czy nudne pytanie zadaję raczej, jak taka ciotka Wanda?
Chyba tylko piłka. No, chyba tylko piłka.
Polski, historia? Matematyka?
Nie, nie, nie.
Też nie. Czy WF?
WF.
To jest tam. Ja to rozumiem.
Ewentualnie biologia.
Znakomicie. To też takie bliskie trochę, myślę też z cukrzycy, prawda? Czy no, na siłę tak?
No, tak, trochę.
Jest
tak.
To trochę powiązane.
Słucham?
Jest to trochę powiązane.
Jest to trochę powiązane. A Stasiu? Poza piłką masz też...
No, poza piłką...
Pasję?
Muszę się niestety koncentrować na szkole, więc brakuje trochę czasu na... No coś jeszcze dodatkowego? Oprócz piłki.
Mówimy do mikrofonu,
oprócz
bo to są
piłki.
Kierunkowe.
Bo musi mi starczyć czas na piłkę, na szkołę i też czas dla dziewczyny. Więc tyle mi zostaje, a z przedmiotów to chyba język polski, jakbym miał wybierać, oprócz tego WF-u.
Dziewczyna, czyli Karola, tutaj jest z nami. Bardzo wspierasz Stasia. Wiem, bo też gościłaś poprzednim razem, ale właśnie może słuchają nas państwo, którzy nie mieli okazji was poznać, bo to nie jest tak, że Karola jest dziewczyną Stasia i koniec. To jest niesamowita w ogóle też współpraca, współdziałanie. Powiedz mi, na czym też polega twój udział w drużynie? Bo to nie jest właśnie tak tylko i aż przepraszam. No, to jest w ogóle bardzo dużo, tak, że jesteś dziewczyną Stasia, że jesteście parą. Ale chodzi mi o właśnie tę współpracę.
Znaczy, no udział w drużynie to taki przede wszystkim, że wspieram go na meczach, a to jest bardzo ważne, ale od niedawna zaczęłam się interesować montowaniem filmów i z wyjazdu z Egiptu zmontowałam film z wywiadami z zawodnikami, z udziałem całej ekipy, jakieś przebitki z meczu. Generalnie jest tam wszystko związane z wyjazdem, to co powinno być najważniejsze. I myślę, że zrobiłam fajną pamiątkę dla osób, które tam były, jak i również dla osób, które tam nie były, dla opiekunów innych, ponieważ mieli szansę zobaczyć ten wyjazd, mimo że nie mogli tam być. Także no, uważam, że to jest takie wsparcie. Bo dużo osób generalnie, mam takie wrażenie przynajmniej, zastanawiało się, dlaczego ja na te wyjazdy jeżdżę.
Zazdrośnicy.
Nie wiem właściwie. Zastanawiali się może, bo dziwne to, ponieważ nie jestem zawodnikiem, ani nie jestem opiekunem. I może tym filmem właśnie, taką pamiątką, którą im zrobiłam, pokazałam, że mam jakiś udział w tym.
No, ja myślę, że nie tylko taki udział, bo jednak towarzyszysz chłopakom, jesteś czujna na jakieś skoki cukru, dobrze powiedziałam?
No niektórzy przychodzą po soki albo dextro, jak mają niski cukier.
Czyli masz to, tak?
Tak.
Sobie tu jest jakaś torba specjalna. A co to jest? O właśnie, chodź.
To są takie... Już trzeba spytać cioci Uli.
Już zapytamy. Tutaj mam takie, takie kosteczki, takie płaskie. Nie, właściwie kosteczka nie jest płaska. Takie pastylki kwadratowe. Raz, dwie, cztery, sześć, osiem pastylek. Dextro Energy, tak? To się nazywa. Myślę, że nie lokuję tutaj produktu. Po prostu tak to się nazywa. To jest energia, jakaś energia, tak? To wytłumaczcie. O, nawet jest jakiś owoc tutaj narysowany. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jagoda, czy co innego?
Żurawina.
No, żurawina, okej.
Co to jest?
Tak, ciocia czy ciotka Ula, bo tutaj jest...
Ciotka, może być ciocia.
Ja lubię ciocia, ale to jeżeli...
Ja mówię ciociunia Ulunia.
Właśnie, co to jest za specyfik? To są cukierki?
Tak naprawdę to jest lekarstwo. To jest lekarstwo dla osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego. To jest glukoza... Jak niektóre panie były w ciąży, to jest to, co się pije w ciąży, czyli to jest bardzo słodkie, skoncentrowane czy skondensowane i sprasowane w postaci takich, ja mówię na to, tabletki. Natomiast jest to bardzo słodkie, czasami smaczne. Natomiast dla osób z cukrzycą typu pierwszego jest to ratujące życie po prostu przy hipoglikemii, czyli przy za małym cukrze. Za małym, czyli mniej niż 70, powiedzmy.
A jak się to objawia? No bo tak, to no, są specjalne, prawda, aparaty, urządzenia, które dzieci, wiem, że to już prawie dorośli, a ja tutaj mówię dzieci.
My też.
Mają zainstalowane. Póki co jest to refundowane jeszcze, tak, w tym okresie, w tym wieku. Ja bym sobie marzyła, żeby wszyscy, którzy są chorzy na cukrzycę, do ostatniej sekundy swojego życia mieli refundowane te urządzenia. No, ale właśnie, jak zadziałać? Czyli co się dzieje z organizmem?
Też, natomiast no, mamy tak jakby medycznie, ponieważ jestem pielęgniarką, to mogę powiedzieć medycznie, objawy hipoglikemii, czyli tego za niskiego poziomu cukru, to są najczęściej drżenia rąk, czyli się trzęsą ręce i nogi, albo ktoś powie, że ma nogi jak z waty. To może być taki wilczy głód, czyli taki, że zjadłem, za przeproszeniem, konia z kopytami, tak? Albo Snickers, nie jestem sobą. To mogą być jakieś zawroty głowy, ból głowy czasami. Czasami te objawy przez osoby postronne mogą być mylone z nietrzeźwością.
A nawet gdyby, ja uważam, że nietrzeźwemu człowiekowi też trzeba udzielić pomocy, ale... to jest, no to jest smutne. Tak, tak, jeżeli tak, pijany tak, zostawiamy tak, albo... Tak.
Bo może być jeszcze na przykład błogotliwa mowa, jeśli ten cukier jeszcze bardziej się obniży i osoba, która choruje na cukrzycę, nie zauważyła, czy nie zwróciła uwagi, nie dosłodziła się, nie miała czym się dosłodzić, to może być bełkotliwa mowa, niewyraźny chód, taki właśnie zataczający się, no jak zachowuje się tak dziecko, może bardziej nastolatek, to myślę, że może być też mylony z zażywaniem substancji niedozwolonych.
Psychoaktywnych tak
na przykład, a osoby dorosłe w hipoglikemii mogą być mylone z osobami nieczyźwymi.
Niemniej podkreślam jeszcze właśnie w tej audycji, że pomagamy wszystkim.
Tak. I lekiem na hipoglikemię, traktuję to jako lek, jest coś, co się szybko wchłonie i szybko podniesie cukier, czyli dekstroza na przykład, sok ewentualnie, kola zwykła, nie zero.
Niesamowite.
Nie czekolada.
Nie czekolada?
Nie.
Dlaczego?
Dlatego, że czekolada jest tłusta. Czyli będzie się długo wchłaniać. Tłuszcze i białka spowalniają wchłanianie węglowodanów. Nie batoniki.
Nie batoniki. Ale czy... No, okej. Czyli jeżeli nie mam tego specyfiku, który trzymasz w ręce, jeżeli nie mam tego ciemnego napoju z bąbelkami, jeżeli nie mam soku, to jak mogę ratować kogoś, kogo widzę właśnie w takim trudnym stanie? Pogotowie? No bo co mam zrobić?
I nie masz nic pod ręką?
No... Nie wiem, bo no, jestem gdzieś w otoczeniu, nie wiem, przy jakimś sklepie, o, załóżmy, tak?
Pierwsze, co robisz, wzywasz pogotowie. Drugie, co ja bym zrobiła, pewnie bym poleciała do sklepu po coś słodkiego.
Cokolwiek słodkiego? Ale cukier, czy jakiś słodzik?
Nie, słodziki nie wpływają na glikemię. Słodziki nie podnoszą cukru. Broń Boże, słodzik. Czyli żadna cola zero, Pepsi Max, nie wiem, jakieś tam fanty bez cukru. Słodziki nie podnoszą cukru.
Okej, okay, czyli to zapisuję. To są dla mnie zupełne nowości i po to między innymi jest to nasze dzisiejsze spotkanie, nie tylko... Świętujemy wasz wyjazd, o którym jeszcze będziemy w trakcie naszego dzisiejszego spotkania mówić. Czyli absolutnie żadnych słodzików, cukier, pogotowie najbezpieczniej i potem działamy, rozglądamy się. Batonów nie, czekolada nie, bo nie wchłania...
Nie wchłania się szybko, nie podniesie szybko cukru.
To jest... Ja się tak sobie myślę, że to jest no, życie w takim...
Tak.
No, to jest takie życie jak jazda po bandzie, o tak trochę się tak mówi.
I to jest to, co zawsze też Mikołaj powtarza, jakbyśmy postawili chłopaków na boisku, nikt po stronie nie będzie wiedział, że oni są chorzy.
No w ogóle natomiast absolutnie nie.
Zmagają się z dwoma przeciwnikami zawsze na boisku.
To jest absolutnie fantastyczne, a czy...
Dlatego ich uwielbiam.
A... Powiedzcie mi proszę, jak wy się dowiedzieliście o tym, że no, macie szczególne potrzeby, to jak zareagowaliście? Jak doszła do was, do waszej świadomości ta informacja, że no, macie szczególne potrzeby? Że trzeba na pewne rzeczy uważać, pewne rzeczy uzupełnić...
Ja na przykład nie pamiętam.
Stasiu.
Jakby ja mam cukrzycę od trzeciego roku życia, ale no jakby nie pamiętam, co się wtedy działo, więc żyję tak naprawdę od zawsze z cukrzycą, więc no nigdy nie miałem takiego przeskoku z normalnego życia na życie z cukrzycą.
Ja podobnie tak jak Stasiu, zachorowałem dymem niespełna 3 lata i również nie pamiętam, jak to jest być zdrowym dzieckiem.
No, ja miałem niespełna 2 lata, więc również nie pamiętam.
Okej. W takim razie oddaję głos mamie. Myślę o mamie Wiktora. Jak to było właśnie informacja?
No to jest prawdziwy szok. Myślę, że dla każdego rodzica, kiedy dowiaduje się, że jego dziecko jest chore, przewlekle chore, na nieuleczalną chorobę, to jest istny szok. Za każdym razem, kiedy wraca to pytanie, czy z nowo poznaną osobą, czy też wspominamy z rodzicami, to gdzieś cały czas te emocje wracają. I niby jest ten temat przepracowany, ale zawsze budzi ogrom tych emocji. Jakby na nowo odczuwamy to, co czuliśmy wtedy. Czyli totalna bezsilność, bezradność, taka niemoc i takie odwieczne pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby temu zapobiec, albo ewentualnie co zrobiliśmy nie tak, że to nas spotkało. Ale to, że jestem takim typem zadaniowca, szybko sobie to jakoś tak poukładałam, że musimy zrobić wszystko z mężem, żeby Wiktor miał szczęśliwe dzieciństwo. Czyli to nie ta choroba ma kierować nami i decydować o tym, jak mamy żyć, tylko my mamy kierować nią. I gdy jakby doszliśmy do tego momentu i to sobie w głowie pokładaliśmy, to było już troszkę łatwiej. Później, chwilkę później poznaliśmy Mikołaja, trafiliśmy właśnie do stowarzyszenia, do Cukierasów, do Słodkiej Polski. No i tutaj już coraz częściej pojawiał się uśmiech na naszych twarzach, bo mieliśmy wokół siebie osoby, które tak naprawdę najlepiej rozumiały nas, co odczuwamy, jak bywa trudno, te wszystkie nieprzespane noce, ten lęk, strach, obawa każdego dnia, czy dziecko zostawało w przedszkolu, czy będzie wszystko dobrze. Wiadomo, że poziom glikemii też, on nie jest nigdy stabilny, tak? Na niego ma wpływ ponad 40 różnych czynników, więc żeby to wszystko ogarnąć, to naprawdę nie lada wyzwanie. Ale jakoś daliśmy radę.
40 czynników? A wymień kilka.
Kilka. To może być stres u dziewczyn, kobiet, to może być miesiączka, to mogą być jakieś infekcje wirusowe, to może być zmęczenie, wysiłek fizyczny, no najróżniejsze.
Czyli właściwie
wszystko.
Wszystko.
Posiłek, pogoda,
życie.
Dlatego tak bardzo, tak jak Ulka powiedziała, jesteśmy dumni z tych chłopaków, bo my dzisiaj wiemy, jesteśmy przekonani, że oni świetnie wejdą w dorosłe życie, ponieważ naprawdę potrafią okiełznać cukrzycę, a to jest nie lada wyzwanie.
Bo to jest niezwykła odpowiedzialność.
Tak. Musieli bardzo szybko stać się odpowiedzialni. I mam wrażenie czasami, że trochę gdzieś to dzieciństwo im uciekło przez to, że musieli być zdyscyplinowani, ogarnięci, tak mówiąc kolokwialnie. Oni nie mogli wyjść na dwór czy pójść na trening, zabierając tylko torbę z butami piłkarskimi czy strojem. Oni musieli być zabezpieczeni glikemicznie, mieć coś na dosłodzenie, ewentualnie jak teraz mają pompy, to wcześniej musieli mieć pena z insuliną. To jest naprawdę cała logistyka i procedura, żeby czuli się bezpiecznie i zapiekowani podczas treningów.
Słodka Polska, Cukierasy. Za chwilę do Państwa powracamy. Teraz oddech na muzykę i porozmawiamy o Egipcie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Nocne rozmowy.
Powracamy do Państwa. Moi goście Cukier Asy, czyli reprezentacja chłopców, którzy grają w piłkę w słodkiej Polsce, i osoby towarzyszące, bez których ta drużyna nie funkcjonowałaby tak fantastycznie, jak funkcjonuje, jak działa. Czyli ciocia Ula, między innymi pielęgniarka diabetologiczna, jak mówi Mikołaj Lukowicz, pomysłodawca tego niesamowitego przedsięwzięcia, chodząca empatia, wiedza i ciepło. Kasia Janc-Wiza, członkini zarządu Stowarzyszenia Cukier Asy, edukatorka. Prowadzi także wspólnie z wujem Mikołajem Ilukowiczem Przyjaźni Diabetykom, mama Wiktora. O tym jeszcze będziemy rozmawiać w trakcie programu, myślę o Przyjaźni Diabetykom, oraz Ksenia Herbst-Buchwald. Wiktor Wiza, Stasiu Ilukowicz, Karolina Łojek i Paweł Chomicz. To dziewczyna i chłopaki z drużyny. Myślę, dziewczyna, vlogerka między innymi, która nakręciła, stworzyła film z pobytu w Egipcie. Niesamowitą pamiątkę. Ja też chciałam was o pobyt w Egipcie zapytać, bo mecz to jedna historia, bardzo ważna, ale wiecie, być w Egipcie i nie widzieć piramid, to nie wiem, tak jak być nad morzem i nie wejść do wody. Jakie macie wspomnienia, wrażenia, co was zachwyciło, co was zaskoczyło? Wiktor?
No to mi bardzo się podobało to nowo otwarte Wielkie Muzeum Egipskie, gdzie były artefakty z bardzo starych czasów. Było tam naprawdę bardzo wiele pięknych i dobrze zachowanych artefaktów. I podczas zwiedzania tego muzeum raz z kilkoma kolegami miałem okazję z wujem Mikołajem właśnie spotkać jednego z przewodników z tamtego muzeum, który był Egipcjaninem i potrafił rozmawiać po polsku.
Czyli studiował u nas w czasach pewnie PRL-owskich, tak mi się coś wydaje.
I opowiedział nam właśnie historię niektórych artefaktów i było to bardzo ciekawe.
A właśnie mówisz, artefakty, czyli co? Pamiętasz, jakiś jeden przykład jakbyś podał? Co było takiego, na przykład, co ciebie szczególnie zadziwiło, zachwyciło?
To opowiadał nam o masce Tutanchamona, najdroższym artefakcie, jaki jest tam zachowany w tym muzeum.
Podał cenę?
No,
czy jest bezcenny?
Bezcenny, mi się wydaje.
Stasiu, ja was tutaj tak przepytuję, wiecie, żeby... No sama jestem ciekawa, nie byłam w Egipcie.
No, dla mnie kultura egipska generalnie nie była dla mnie... Nie jestem fanem tego całego, jakby, jak wygląda kraj. I generalnie można było tam się czuć po prostu inaczej niż w Europie. To było zdecydowanie widać. Jestem jakby trochę taki przerażony tą biedą jakby w tym kraju i jakby jest to po prostu smutne. I myślę, że to mnie tak zdziwiło. Mieliśmy też fajny widok z hotelu, bo z hotelu mogliśmy zauważyć willę któregoś z byłych, ja nie wiem kto tam jest, czy tam jest, kto tam, jak się nazywa, ten kto rządzi jakby w Egipcie, ale w każdym razie któregoś z nich córka tam ma willę i mogliśmy to zobaczyć z hotelu, z takich ciekawych rzeczy.
Vlogerka? Karolina?
Ja w Egipcie byłam już 3 razy. Tylko pierwszy raz w Kairze. Pierwszy raz widziałam piramidy, co na mnie zrobiło naprawdę ogromne wrażenie. śmiesznie było, bo jak pojechaliśmy na te piramidy, to były też wielbłądy. I te osoby, które jakby, nie wiem jak to nazwać, zapewniały przejażdżkę na wielbłądzie lub jakieś tam zdjęcia, to zaczęły właśnie zawodników ściągać, że tutaj zdjęcie i taki harmider się po prostu zrobił. Na przykład zawodnicy pozowali na tych, przed tymi piramidami, się ustawiali. Fotki wyszły niezłe, ale no to jest takie moje fajne wspomnienie.
Ale myślicie, jak mam okazję z młodym pokoleniem porozmawiać, to właśnie mam takie pytanie. Co w waszym, dla was, w waszym odczuciu jest istotniejsze? Bycie ze sobą, w swoim towarzystwie, czy właśnie fotki, czy przeżywanie jednak wspólnych chwil, różnych?
Ja myślę, że przeżywanie wspólnych chwil jest najważniejsze. To się najlepiej zapamiętuje i no, tego się nie kupi po prostu.
Ja myślę, że najważniejsze jest towarzystwo. Na przykład dla mnie, bo no, nieważne, czy jesteśmy w Krakowie i w Kairze, to jakby jest taka sama atmosfera, jest super atmosfera i dobrze się bawimy wszędzie. Choć nawet w Suchym Lesie czy w Poznaniu może być tak samo jak w Kairze.
Tu Paweł kiwa głową, potwierdzasz, tak?
Tak, potwierdzam.
A ja wrócę jeszcze do meczu. Jak wy się do niego przygotowywaliście?
No to na pewno treningami, chociaż byliśmy po przerwie świątecznej, która trwała 2 tygodnie.
Właśnie jak długo byliście przed meczem? Znaczy ile dni spędziliście na przygotowaniu do chwili, kiedy...
Chodzi o sam wyjazd? Czy przyjechaliśmy... Przylecieliśmy w piątek, a mecz graliśmy już w sobotę, także mieliśmy jeden dzień i w dzień meczowy rozgrzewaliśmy się z naszym fizjo, mieliśmy rozciąganie. Kto potrzebował pomocy, mam na myśli masażu, na przykład łydek przez spięcia różne, to po prostu korzystaliśmy z tego, można powiedzieć, na maksa. No i tak naprawdę to już po tym wszystkim pojechaliśmy na obiekt i rozgrzewkę i zagraliśmy.
Stasiu, tak...
O przedmeczowe chodzi, czy jakby w samym Egipcie, czy przed...
Ja myślę, że nie. Ja pytam teraz o przygotowania do meczu.
No to ja myślę, że przez ten okres świąteczny dużo jakby naszych zawodników zaniedbało ten okres, w tym na przykład ja. I dostaliśmy od naszego trenera no, informację, że jest troszeczkę zły na to, że nie pracowaliśmy przed Egiptem i myślę, że gdybyśmy wszyscy się jakby przygotowali do tego wyjazdu i do tych meczy, to te wyniki mogłyby być znacznie lepsze.
Wiktor?
To ja do tego meczu się przygotowałem tak jak do każdego innego. Byłem już trochę w treningu, ponieważ dostaliśmy z mojego klubu już rozpiskę, więc uważam, że byłem w miarę okej przygotowany do tego meczu, lecz warunki atmosferyczne były tam zupełnie inne niż aktualnie w Polsce. Tam graliśmy przy temperaturach około 20 stopni, a w Polsce mieliśmy temperatury na minusie, więc ta zmiana klimatyczna była bardzo odczuwalna.
Ale ja myślę, że sam fakt, że graliście, to jest niezwykły proces, bo proces jest najistotniejszy we wszystkim, co w życiu robimy. Droga. Jak się już osiąga cel, to potem jest takie opada. A tutaj jednak macie kolejny powód do tego, żeby zagrać w przyszłości i się zrewanżować. Co to była za drużyna? Jak to wygląda? Myślę, że słuchacze są ciekawi.
To w Egipcie mieliśmy zaplanowane 2 mecze kontrolne. Jeden z Akademią Right to Dream, która została w ubiegłym roku wybrana najlepszą akademią na świecie. Jest to akademia, która bardzo się rozwija i z tego, co nam mówi wuja Mikołaj, po rozmowie z jednym tam z działaczy z klubu, który powiedział mu, że tam chyba bodajże 35% zawodników, którzy trenują u nich w akademii, zostają profesjonalnymi piłkarzami w Europie, więc to pokazuje, że graliśmy z naprawdę bardzo dobrą akademią. A drugi mecz mieliśmy zaplanowany z Akademią Al-Ahli, z najbardziej utytułowaną drużyną z całego kontynentu Afryka, która najwięcej wygrała tamtejszą Ligę Mistrzów i jest bardzo zasłużona na tym kontynencie.
Tak myślę, że akademia mogła być zaskoczona, że w ogóle tak świetni zawodnicy z Polski przyjechali, niezależnie od wyników w tej chwili mówię. Myślę o waszym w ogóle przygotowaniu i o tym, że właśnie macie tego towarzysza, którym jest choroba. Czy wcześniej wiedzieli o tym, że macie cukrzycę? Czy jak to jest właśnie? Czy nic po prostu nie wiedzieli, nie mówiliście?
Z tego, co ja wiem, to
Ksenia Harps-Buchwald.
Tak, pierwsza drużyna nie wiedziała, dowiedzieli się dopiero po meczu. Druga drużyna wiedziała, że chłopcy są chorzy na cukrzycę. Natomiast było ogromne zdziwienie tej pierwszej drużyny, trenera i właśnie tam wspierających osób, że mimo tej choroby tak dobrze ten mecz rozegrali, więc myślę, że to też jest zaskoczenie dla wszystkich osób. Tak jak już Ula dzisiaj mówiła, tego w ogóle nie widać. Bo tak naprawdę to są po prostu młodzi chłopcy, młodzież, po których nie widać, że są chorzy od tylu lat lub też na taką chorobę, która jest nieuleczalna i tak naprawdę jest cały czas z nimi, 24/7, 7 dni w tygodniu przez cały rok, od wielu, wielu lat i muszą tak naprawdę uważać, kontrolować, być odpowiedzialni w każdej w sumie godzinie swojego życia, też podczas meczu. Tym bardziej przyglądając się temu, jak grali i jak dali z siebie wszystko, no to jest też godne podziwu po prostu na to, co muszą tak naprawdę codziennie robić, zmierzając się z tą chorobą i z tym, co robią na co dzień, realizując swoje pasje.
Tutaj ciocia Ula się uśmiecha. Jak to jest? Ty siedzisz, nie wiem, w pierwszym rzędzie cały czas na czuwaniu z torbą, w której są, nie wiem, specjalne przedmioty, które mogą posłużyć w ratowaniu?
Siedzę na ławce rezerwowych z torbą, tak, z torbą tych pastylek. W tym momencie chłopacy są na tyle odpowiedzialni, że jakby ja ich nie pilnuję. Tak, dopytam się czasami, jaki mają cukier, ale oni naprawdę są na takim poziomie wiedzy, jak chcą grać w piłkę, to muszą się odpowiednio wcześniej przygotować, że ja jestem tam tylko jako takie w razie zabezpieczenie. Inaczej się ma sprawa z mniejszymi dziećmi. Tam faktycznie, jak jestem na meczach, to chodzę i co chwilę się pytam, jaki mają cukier, bo oni zapominają o tym, tak? Bardziej ich interesuje gra na boisku, bo to jest dla nich ważniejsze. Natomiast moje zadanie jest takie, żeby oni bezpiecznie na to boisko mogli wejść. W tym momencie właśnie tutaj tej najstarszej drużyny ja prawie nie muszę tego robić. Oni to robią sami. Ale jestem, w razie czego.
Jest też Karolino. Jak co?
Zgadza się.
No ja sam jestem.
Często
na ławce rezerwowych.
Często, że tak powiem, interweniujesz?
Znaczy, pytam Stasia często, jaki ma cukier i tak dalej. Także, no, można powiedzieć, że tak.
A gdyby inny chłopak poprosił też o wsparcie?
Wiadomo, czy... zawsze. Też były takie sytuacje, że dawałam coś na dosłodzenie, więc tak.
Ja cały czas, wiecie,
Tak naprawdę
jestem
byliśmy
zaskoczona, jak wy jesteście dojrzali, no bo no to jest poważna choroba. Młodość ma swoje prawo, a tutaj jest wszystko poukładane cudownie.
Ja tak chciałam jeszcze dodać, że tak naprawdę byliśmy wszyscy przygotowani, jak się spotkaliśmy na dworcu przed odjazdem pociągu właśnie do Warszawy, to każdy dostał do plecaka torbę pastylek Dextro, nawet ja. Na wszelki wypadek były sprawdzone soki, były sprawdzone właśnie te wszystkie niezbędne dosładzacze, które musimy mieć w czasie podróży, żeby wszystkim wystarczyło, bo to było 21 osób. I każdy z dorosłych też był zabezpieczony, że gdyby coś właśnie było potrzebne i ktoś by miał taką potrzebę właśnie dosłodzić się, to bardzo szybko można było im to podać. I przez cały czas tak naprawdę w czasie całego wyjazdu, niezależnie gdzie byliśmy, to po prostu wszyscy są przygotowani na to, żeby pomagać sobie nawzajem.
Mam pytanie do cioci Uli. Dlaczego się zdecydowałaś na wspieranie drużyny w ogóle, na związanie się z tą wspólnotą, bo tak bym was mogła określić. To 8 lat, prawda? Mija w tym roku, czy już minęło? Od tego, jak się skrzyknęliście, jak stworzyliście tą cudowną historię.
Ja do tej historii dołączyłam troszkę później. Od początku mojej pracy, zaraz po szkole, trafiłam na oddział diabetologiczny dla dzieci. I tak się zdarzyło, że być może zabrzmi to śmiesznie, ale cukrzyca jest moją pasją. Gdzieś po drodze trafiłam na Mikołaja i na wtedy taką małą kolonię. Tam była 10 dzieciaków. Cała trójka tutaj siedzi. Oni mieli wtedy po 8, 9, może 10 lat. Pewnie 9. Najbardziej wiecie, co mi się podobało? Że tam nie było żadnej mamy.
Wspaniale.
Czyli teraz już mogę to powiedzieć. Chłopcy mogli pływać w basenie, jak padał deszcz. Mogli biegać na bosaka. Mogli pływać, jak było zimno. Mogli siedzieć do 12 w nocy. To mi się najbardziej podobało. A tak serio, ja dopiero wtedy zobaczyłam, jak osoby z cukrzycą typu pierwszego funkcjonują w warunkach domowych, bo ja wiedziałam, jak to powinno wyglądać w teorii, jako medyk, który się tego nauczył, ale nie doświadczył. I wróciwszy z tego wyjazdu do pracy, spojrzałam na dzieci, na rodziców, na tą całą sytuację, chorobę, też trochę innym okiem. I tak jeden, drugi, trzeci wyjazd i to mi bardzo dużo dało w mojej pracy, te wyjazdy. A być może byłam dobra i tak zostałam.
Ja myślę, że wszystko razem.
No, pewnie trochę tak.
Ale na przykład, jak myślisz właśnie, rodzice w istocie są nadopiekuńczy?
Różnie bywa. Naprawdę różnie bywa. Nie wiem, czy to jest program na takie rozmowy. Temat bardzo trudny. Niektórzy są nadopiekuńczy, niektórzy mają tą opiekuńczość wyważoną, a niektórzy są w ogóle nieopiekuńczy. Zostawiają dzieci z tą chorobą same.
Ale wtedy wkraczasz ty, na przykład, jak jesteś.
Jak jestem, to tak, ale często to dzieci są w domu i tam nie ma ciociuli ani innej osoby. No tak, mogą zadzwonić. Tu mi Karolina pokazuje, że mogą zadzwonić. Nie wszystkie mogą.
No tak, bo też są dzieci, które nie są w tej wspólnocie, tak, w tej drużynie. Tak. I może to takie zadanie na przyszłość kiedyś, jak tu młodzież dorośnie, jeszcze żeby wesprzeć tych, którzy nie mają takiego szczęścia, jak wie, właśnie do rodziców, do cioci Uli.
Taką robotę robi częściowo Mikołaj. Przychodził na oddział i rozmawiał z rodzicami dzieci, które dopiero zachorowały. To była taka jakby pierwsza grupa wsparcia.
No to jest, mam takie poczucie, że właśnie myślicie, co, to jest koniec świata, w ogóle jakby jakaś mgła mózgowa. Myślę, że nie można połapać myśli. Patrzę tutaj.
Dokładnie, tak jest na początku. I tego wsparcia, o którym mówi Ulka, najbardziej na początku tej drogi brakuje. Zrozumienia, wsparcia i zapewnienia, że pomimo, że będzie inaczej, bo to życie się zmienia o 360 stopni, ale można to okiełznać i z taką nadzieją patrzeć w przyszłość, ale jest to na początku niezmiernie trudno. Ja pamiętam, jak Wiktor zachorował, to pamiętam właśnie Ulkę z oddziału, wtedy jeszcze pani Ulkę, ale już Ula przejawiała takie cechy, które gdzieś człowiek potrzebował tej rozmowy, wsparcia i Ula zawsze była. Czy to było wieczorem, kiedy był nocny dyżur, można było podejść. Ja próbowałam sobie takie menu dla Wiktora ustalać, żeby jak pójdę do domu, żebym wiedziała, ile tej insuliny podać. Ula zawsze była na tak. Zawsze.
Jest, ale jak to się mierzy? Jak podać insulinę w ogóle? Wiecie, to jest, się wstrzykuje, to jest jakaś ampułka, czy co to jest dla niezorientowanych?
Co to jest insulina?
Tak w ogóle, tak.
Okej, insulina to jest lekarstwo.
To nie jest egzamin, żeby było jasne. Okay. Tylko
nie, bo ja
chodzi
tak mogę długo.
O to, żeby właśnie taki element edukacyjny w najlepszym tego słowa rozumieniu, bo o tym też będziemy rozmawiać.
Okej, insulina jest hormonem białkowym niezbędnym do życia człowieka i u osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego trzustka nie produkuje tej insuliny, więc musimy ją podawać inaczej i na dzień dzisiejszy jedyną metodą to są zastrzyki. Albo zastrzyki, czy podawana insulina za pomocą penów, czyli coś, co wygląda trochę jak długopis i ma igiełkę.
Dlatego pen z
angielskiego. Tak, albo za pomocą pomp osobistych, które są doczepione 24 godziny prawie na dobę. Tam się zmienia wkucia, powinno się zmieniać co 3 dni. I nie ma innego sposobu. Dawkowanie insuliny jest bardzo indywidualne. O, to jest trudna sprawa, zwłaszcza na początku, czyli gdybym ja chorowała na cukrzycę, zanim bym coś zjadła, to ja bym musiała wiedzieć, jaki mam cukier, czyli jaka jest glikemia, co ja chcę zjeść. Bym musiała sobie policzyć, insulinę, ile akurat ja potrzebuję przy takim cukrze i przy takim jedzeniu, ile akurat ja potrzebuję, i jeszcze bym musiała się zastanowić, co ja będę robić później. Czy ja będę siedziała przed telewizorem, czy ja na przykład pójdę na jakiś trening.
Tak, wszystko
to, tak. To nie jest proste. A tym trudniejsze u mniejszych dzieci. One są nieprzewidywalne. Skąd ja mam wiedzieć, ile zje dwulatek? Czy on na pewno to zje?